Dary ziemi. Zaprasza Magdalena Śmigielska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się Państwu Magdalena Śmigielska. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej. Witam Państwa w to sobotnie, listopadowe popołudnie i zapraszam do świata dziko rosnących roślin jadalnych. Dziś zgodnie z zapowiedzią bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie głuk. Głuk jako roślina jest znana od wieków. Zapisał się w historii wielu narodów na różne sposoby. Ma też swoją symbolikę. W wierzeniach ludowych krążą o nim różnego rodzaju legendy. Symbolika głogu sięga starożytności. W Grecji jego gałązkami przyozdabiano głowy nowożeńców, ponieważ krzew ten był związany z patronem nowożeńców. W średniowieczu natomiast symbolizował ostrożność i nadzieję, ale także bolesną i nierozłączną miłość. We Francji w XII wieku istniał taki zwyczaj, przesąd, który dotyczył przenoszenia chorób z ludzi na drzewa. W tym celu chory musiał umieścić kawałek chleba na gałęziach głogu, posypać ziemię wokół pnia solą i wypowiedzieć takie mniej więcej słowa. Dzień dobry głogu, dzisiaj przynoszę ci chleb i sól, a jutro chorobę. Po czym chory musiał wrócić do domu zupełnie inną drogą niż przyszedł i wejść innymi drzwiami, a wszystko po to, aby dolegliwość nie powróciła. W naszym kraju głuk również znalazł swoje miejsce w legendach i symbolice. Na południu Polski krążyła legenda, że głuk podsuwał swoje gałęzie Maryi, aby mogła na nich suszyć szatki dzieciątka Jezus, co Pan Bóg wynagrodził, obsypując go każdej wiosny obfitością kwiatów. W Małopolsce wierzono, że głuk chroni grunty przed uderzeniami piorunów. Obfite obrodzenie głogu zapowiadało ostrą zimę. W Wigilię Bożego Narodzenia lud zrywał głuk podczas drogi do kościoła i w czasie wieczerzy zjadał czerwone owoce, co miało chronić przed bólem gardła na cały rok. Na Sądecczyźnie z kolei w Wigilię dziewczęta wychodziły boso w pole, zbierały owoce głogu, a gospodyni odbierała je od każdej osobno, a tej, która oddała parzystą liczbę owoców, zapowiadała szybkie zamążpójście. Widzimy zatem, że głuk bardzo obszernie wpisał się w swoją obecnością w tradycję wielu narodów. Dziś głuk kojarzymy przede wszystkim z jego prozdrowotnych, właściwie leczniczych właściwości, szczególnie w obrębie naszego układu krążenia. Wykorzystywany na szeroką skalę jest w medycynie ludowej, fitoterapii, ziołolecznictwie. Możemy również spotkać go w składzie różnych mieszanek ziołowych, wyciągów, naparów, nalewek itd. Głuk po łacinie Cartagus. Należy do rodziny różowatych, a więc można śmiało powiedzieć, że jest dalekim kuzynem królowej kwiatów, czyli oczywiście róży. I przy tej róży na momencik chciałabym się zatrzymać, ale nie przy takiej róży ogrodowej, typowo ogrodowej, tylko przy dzikiej róży. Nie należy, drodzy Państwo, mylić głogu z dziką różą. To się czasami zdarza. Są to dwa odrębne gatunki, choć należące do tej samej rodziny. Występują między nimi znaczące różnice i o tych różnicach opowiem Państwu w kolejnych naszych spotkaniach, kiedy to bohaterką będzie właśnie dzika róża. Wskażę Państwu te różnice, aby każdy z Was mógł swobodnie odróżnić te dwa gatunki od siebie. Ale wróćmy teraz do głównego bohatera naszego dzisiejszego odcinka, czyli do głogu. Głóg to roślina, która spełnia kilka funkcji. Jest rośliną ozdobną, ponieważ przepięknie kwitnie w okolicach maja-czerwca. Ma białe kwiatki, przeważnie białe, ale nie tylko, są również, albo bywają również różowe, a nawet czerwone. Pełni również funkcję ochronną. Dlaczego? Dlatego, że szczególnie dawniej był wykorzystywany na żywopłoty. Dzięki swoim kolcom stanowił bardzo skuteczną ochronę. Uwielbiają go również ptaki. Lubią zakładać wewnątrz właśnie krzewów głogu gniazda, ponieważ czują się bezpiecznie, bo szybko żaden kot ani inne zwierzę tam się po prostu zwyczajnie nie dostanie. Głóg pełni, albo w zasadzie pełnił bardziej funkcję również użytkową. Dlaczego? Otóż, drodzy Państwo, drewno głogu jest jednym z najtwardszych występujących w przyrodzie. Niegdyś wykorzystywano właśnie to drewno do budowania różnego rodzaju elementów z drewna, jakichś elementów drewnianych kół, narzędzi, broni itd. Ale przede wszystkim głóg pełni funkcję prozdrowotną i leczniczą. Myślę, że wszyscy słyszeliśmy w jakimś stopniu mniejszym lub większym o jego niesamowitych właściwościach prozdrowotnych. Nasi przodkowie doskonale zdawali sobie sprawę z zalet, walorów i właściwości. Dziś mam wrażenie, że choć dużo więcej o nim wiemy, ponieważ został dość wnikliwie przebadany, jest nieco zapomniany i niedoceniany. Drodzy Państwo, zupełnie niesłusznie, gdyż niewątpliwie zasługuje na naszą uwagę i na honorowe miejsce w naszej domowej apteczce, jak i również w przydomowych ogrodach. Dlatego teraz przyjrzyjmy się bliżej tej roślinie, występowaniu, jej wymogów i krótkiej charakterystyce. Na świecie występuje i jest potwierdzonych oficjalnie około 250 gatunków głogów. Botanicy doliczyli się ponad albo około 1000 gatunków głogów. Są to jednak takie dane nieoficjalne, niepotwierdzone, można by powiedzieć nieformalne. Natomiast nie jest wykluczone, że faktycznie tak jest, dlatego że głóg, jak i wiele roślin, uwielbia się krzyżować. I kiedy spojrzymy z tego punktu widzenia, to faktycznie może tak być, że ta liczba tych gatunków dochodzi nawet do 1000. Gatunek ten upodobał sobie strefę klimatu umiarkowanego półkuli północnej, a szczególnie Amerykę Północną, gdzie występuje aż 170 gatunków głogu. W Europie rośnie 21 gatunków, natomiast u nas w Polsce, w naszym kraju, najczęściej występują 3 gatunki i jest to głóg jednoszyjkowy, Crategus monogyna, głóg dwuszyjkowy, Crategus levigata, a także głóg odgiętodziałkowy Crategus refidophila. My skupimy się na tych dwóch pierwszych gatunkach, czyli na głogu jednoszyjkowym i dwuszyjkowym, ponieważ to właśnie one najczęściej występują w naszym kraju. No właśnie, a gdzie dokładnie możemy spotkać głóg? Ale zanim powiem Państwu, gdzie możemy spotkać głóg, to może króciutko o tym, jakie ma wymagania, bo jedno z drugim jest ściśle powiązane. Głóg nie ma zbyt wielkich wymagań. Urośnie tak naprawdę wszędzie. Rośnie na glebach słabych. Znosi duże mrozy, ale również znosi suszę. Dlaczego? Dlatego, że ma korzenie, które sięgają bardzo, bardzo głęboko. Jedynie czego potrzebuje tak naprawdę do dobrego wzrostu, to przestrzeń i światło. Bardzo lubi światło, nie za bardzo lubi cień. W cieniu słabo rośnie, słabo kwitnie. Czasami się zdarza, że rośnie w miejscach takich półcienistych, natomiast też nie jest tak okazały jak w miejscach wystawionych na pełne słońce. Źle reaguje też na nadmiar wody i nie znosi przesadzania. Także jeżeli, kochani, planujecie wsadzić głóg do swojego ogrodu, to musicie znaleźć odpowiednie dla niego miejsce, przede wszystkim nasłonecznione, no i musi też być gleba dostosowana. Jeżeli macie glebę, która jest taka dosyć podsiąkliwa, mokra, ciężka, no to niekoniecznie głóg sobie poradzi właśnie na takiej glebie. No więc teraz, skoro znamy wymagania głogu, no to gdzie możemy go spotkać? Tak naprawdę na terenie całego naszego kraju uwielbia zasiedlać pełne światła obrzeża pól i lasów różnego rodzaju zagajniki, ale właśnie a propos tych zagajników, to są takie miejsca, które są w najgorszym przypadku półcieniste albo takie gdzieś w środku lasu, gdzie jest bardzo dobry dopływ światła. Możemy go też spotkać na poboczach, przy drogach, przy rowach, gdzieś na polanach, na łąkach. Nierzadko głuk możemy spotkać również w ogrodach, ale myślę, że są to ogrody takie typowo na styl wiejski, gdzieś na wsiach u naszych babci. Podejrzewam, że tam najszybciej w naszych takich współczesnych, nowoczesnych ogrodach niestety coraz rzadziej. Tak więc, kochani, wiemy już, jakie gatunki rozróżniamy, gdzie występuje, jakie ma wymagania glebowe i świetlne. Pora więc, aby dowiedzieć się, jak wygląda i jak rozpoznać go pośród wielu innych gatunków, które spotykamy właśnie udając się na chociażby jesienny spacer. Głuk występuje i rośnie w postaci ciernistych krzewów dorastających do 5 metrów lub też w postaci większych drzew dorastających nawet do 10 metrów. Kolejną taką cechą, która pozwoli Państwu rozpoznać głuk, są liście. I troszeczkę o tych liściach teraz Państwu opowiem. Liście głogu są skrętoległe. Co to dokładnie oznacza? Otóż obrazując to Państwu tak najprościej, jak tylko potrafię, to kiedy spojrzycie na gałązkę, to liście na niej ułożone są naprzemiennie. Czyli raz z jednej strony gałązki wyrasta listek, a raz z drugiej strony i tak na zmianę. Listki, co też jest ważne, zaczynają się ogonkiem, dosyć wyrazistym ogonkiem. Są jajowate lub klapowate. Po liściach możemy też rozróżnić i odróżnić od siebie te dwa gatunki, które najczęściej występują w naszym kraju, czyli głuk jednoszyjkowy i głuk dwuszyjkowy. Głuk jednoszyjkowy ma liście o bardzo takich wyrazistych wcięciach, sięgających aż do żyłek. Każde listko, jak na pewno wiecie, ma przeżyłkowanie. No i właśnie u głogu jednoszyjkowego te wcięcia sięgają aż do tych żyłek. Są one bardzo wyraziste, natomiast u głogu dwuszyjkowego te wcięcia są bardzo takie delikatne, więc ten zarys tych klap jest taki naprawdę bardzo subtelny. A więc wiemy już, jak rozpoznać głuk po kwiatach, zatem przejdźmy teraz po liściach, zatem przejdźmy teraz do kwiatów. Kwiaty są barwy białej, czasami zdarzają się różowe, ale w większości i głównie głuk kwitnie obficie na biało. Są zebrane w baldacho grona. Tutaj też pragnę zaznaczyć, że są to kwiaty miododajne i tak naprawdę są kopalnią pyłku dla pszczół. Pszczoły, czmiele uwielbiają kwiaty głogu, bo naprawdę obfitość tego pyłku jest tam ogromna. Ale wracając do charakterystyki kwiatów, więc wiemy, że są białe, zebrane w baldach ogrona i są pięciopłatkowe, czyli każdy kwiatek głogu ma po 5 płatków. Dokładnie 5, ani mniej, ani więcej. I tutaj zatrzymam się na moment przy tych kwiatkach, dlatego że to jest kolejna cecha, dzięki której Państwo rozróżnicie i będziecie potrafili rozróżnić głuk jednoszyjkowy i dwuszyjkowy. A czym się one różnią w tym przypadku? Otóż głuk jednoszyjkowy ma jedną szyjkę słupka kwiatowego. Czyli jak, kochani, przyjrzycie się tym kwiatkom, w samym środku znajduje się szyjka słupka kwiatowego. I u głogu jednoszyjkowego to jest właśnie jedna szyjka. Ona na górze ma taką, to jest taka maleńka pesteczka, ale żeby wam to zobrazować, to bardziej bym powiedziała, że to jest może takie ziarenko, tak? I właśnie to ziarenko z biegiem czasu zmienia się na pesteczkę. Tak? Czyli u głogu jednoszyjkowego mamy jeden słupek, jedną szyjkę słupka kwiatowego, a tym samym później, kiedy pojawiają się owoce, jedną pestkę, a u głogu dwuszyjkowego znajdują się dwie szyjki słupka kwiatowego. I po tym również, patrząc na kwiaty, będziecie potrafili rozróżnić te dwa najpopularniejsze gatunki, które występują w naszym kraju. No to co, lecimy dalej. To przejdźmy teraz do owoców głogu. Już troszeczkę o owocach wam nadmieniłam, natomiast jak wyglądają owoce głogu? Myślę, że wielu z Państwa tak naprawdę nie trzeba o tym mówić, ale formalności musi stać się zadość, a więc i o owocach Państwu teraz opowiem. A więc owoce głogu są kuliste lub jajowate. nie są za duże, osiągają taką wielkość do około 2 cm. Zbieramy dojrzałe owoce i dojrzałe owoce głogu są mocno czerwone, no niemalże powiedziałabym, że takie bordowe wręcz. I to jest też jedna z tych różnic, o której będę więcej mówić, kiedy będę omawiać dziką różę, właśnie różnica w owocach. Niektórzy mylą owoce głogu z owocami dzikiej róży, natomiast są te różnice i naprawdę wystarczy, kochani, to wiedzieć, że owoce dzikiej róży są przede wszystkim większe niż owoce głogu i na pierwszy rzut oka już różnią się barwą, dlatego że barwa owoców dzikiej róży nie jest tak intensywna jak owoców głogu. One są też czerwone, ale ta czerwień jest taka jasna, a tutaj przy głogu ta czerwień jest taka naprawdę, aż bym powiedziała, że nasycona, wyrazista, niemalże bordowa. Jeszcze jedna bardzo ważna cecha, o której Państwu nie wspomniałam wcześniej, to są ciernie. Wiemy, że głóg to krzew lub drzewo cierniste, a więc po cierniach również jesteśmy w stanie rozróżnić te dwa gatunki. Głóg dwuszyjkowy ma dłuższe ciernie, dochodzące tak mniej więcej do 2,5 cm, natomiast głóg jednoszyjkowy ma króciutkie ciernie. Co jeszcze, kochani, pomoże Wam odróżnić te dwa gatunki, co jest ważne? Ważne jest jeszcze, aby tutaj wspomnieć o kwitnieniu. Ja o tym będę mówiła, o terminie kwitnienia będę mówiła za moment, ale to też odróżnia głóg jednoszyjkowy od głogu dwuszyjkowego, że, kochani, kwiaty głogu jednoszyjkowego kwitną średnio o 2 tygodnie dłużej niż głóg dwuszyjkowy. I to jest dobra wiadomość dla tych, którzy, mówiąc kolokwialnie, czasem przesypiają temat albo gdzieś tam zasypiają, obudzą się za późno, przychodzi koniec maja i nagle sobie przypominamy, ojejku, a przecież kwitną głogi, trzeba by było wybrać się i nazbierać tych kwiatów. A więc spokojnie, głóg jednoszyjkowy daje nam tą możliwość, wydłuża nam ten czas kwitnienia, tak naprawdę możemy zbierać te kwiaty jeszcze w czerwcu. No właśnie, no i teraz przejdziemy już do tego terminu zbioru kwiatów i owoców. O terminie zbioru kwiatów już troszeczkę przed chwilą padło, a więc pamiętajmy, że kwiaty zbieramy w maju na przełomie czerwca w pełni kwitnienia. Natomiast owoce przyjmuje się, że od września do października. Ale tak naprawdę, kochani, do tej pory owoce głogu jeszcze mamy na krzewach i na drzewach. Kiedy wybierzecie się na spacer albo przyjrzycie się, przyuważycie, to zobaczycie, że już na tych gałęziach nie ma liści, a pięknie wybarwione, intensywnie czerwone owoce głogu jeszcze mamy. Ale jeżeli chcemy pozyskać te owoce głogu na cały rok, chcemy zrobić z nich przetwory, jakieś dżemy, soki, nalewki i tak dalej, chcemy je ususzyć, to faktycznie odpowiednią porą do zbioru jest, myślę, miesiąc październik. Dobrze, skoro znamy już termin zbioru, wiemy, kiedy zbieramy kwiaty i owoce, no to myślę, że teraz nadszedł czas i pora, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego warto zbierać kwiaty i owoce tej wyjątkowej rośliny. Dajmy może pierwszeństwo kwiatom, bo to one najpierw na początku wiosny kwitną, a więc pójdziemy takim systemem chronologicznym. Kwiaty właśnie będziemy pozyskiwać jako pierwsze. Nie wiem, czy słusznie dedukuję, ale mam takie wrażenie i takie odczucie, że kiedy słyszymy słowo głóg, to pierwsze właśnie skojarzenie mamy owocami. Małe czerwone kuleczki równa się głóg, czyli owoce. Kwiaty troszeczkę traktujemy gdzieś po macoszemu, szczególnie w przypadku głogu. Jeśli chodzi o innego rodzaju rośliny, bywa inaczej. Myślę, że w przypadku czarnego bzu, o którym opowiadałam Państwu miesiąc temu, w poprzednim, pierwszym odcinku mojej audycji, jest troszeczkę inaczej. Ale tutaj właśnie, kiedy myślimy o głogu, to pierwsze, co przychodzą nam na myśl, owoce. Otóż, kochani, nic bardziej mylnego. My zbyt mało koncentrujemy się na kwiatach. czekamy na te owoce, a przecież kwiaty bardzo często mają o wiele silniejsze działanie. I tak właśnie jest w przypadku głogu. Jest to dwukrotnie silniejsze działanie, zestawiając kwiaty z owocami. A więc, kochani, pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważna informacja i nie czekajmy aż do października, kiedy pojawią się owoce, tylko właśnie już w maju, czerwcu wyruszmy w plener i zbierzmy te kwiaty. No to teraz, co takiego wyjątkowego głóg ma w sobie? Co zawiera głóg? W co jest bogaty? W jakie związki? Że poświęcamy mu dzisiaj ten czas i jest bohaterem tego naszego dzisiejszego spotkania, tej naszej audycji. Przede wszystkim, kochani, flawonoidy. Jest bogaty we flawonoidy, chociaż nie tylko. Ja nie będę tutaj wam omawiać wszystkich związków po kolei, bo nie starczyłoby nam czasu tak naprawdę, ale tylko wam przypomnę, jeżeli nie wiecie o tym, że flawonoidy to fitozwiązki, czyli substancje, naturalne substancje występujące właśnie w roślinach o niezwykle bogatym działaniu prozdrowotnym. One mają szerokie spektrum działania, zapobiegają chorobom krążenia, zapobiegają procesom starzenia, wykazują silne działanie antyalergiczne, usuwają toksyny z naszego organizmu, wykazują działanie antynowotworowe, to jest bardzo ważne. Ta lista tych prozdrowotnego działania flawonoidów jest naprawdę długa i właśnie te flawonoidy, ich znaczną grupę możemy spotkać właśnie w kwiatach i w owocach głogu. Co jeszcze spotykamy w głogu? Co jeszcze głóg obfituje, w co jest bogaty? Otóż, moi drodzy, katechiny, fenolowe kwasy, saponiny, garbniki, sole mineralne oraz witaminy, całe spektrum witamin. Witamina A, witamina P, witaminy z grupy B, żelazo, wapń, fosfor. No i oczywiście, kochani, tak ważna w tym okresie jesienno-zimowym witamina C. Przy tej witaminie C na momencik się zatrzymię, aby państwu opowiedzieć taką anegdotę z własnego życia, która mam nadzieję, że jakby uświadomi państwu, jak ważna, jak dużą rolę odgrywa witamina C w naszym organizmie. Organizm ludzki sam nie wytwarza, nie produkuje witaminy C. My musimy dostarczyć witaminę C z pożywienia. Zupełnie inaczej mają zwierzęta, w zasadzie większość zwierząt. Ale jest takie zwierzątko, które podobnie, tak jak i my, jego organizm nie wytwarza samoczynnie witaminy C. Mianowicie jest to świnka morska. Proszę sobie wyobrazić, że przeszłam taką historię, kiedy zakupiliśmy świnkę morską. Pani w sklepie zoologicznym przy zakupie poinformowała nas, że należy śwince morskiej podawać witaminę C. Powiem szczerze, że my zupełnie tą informację zbagatelizowaliśmy i nie podawaliśmy tej witaminy C. Nie zdawaliśmy sobie po prostu sprawy, że jest to tak istotne. No i wyobraźcie sobie, że po około 3-4 miesiącach świnka zdechła. Kiedy był w domu płacz, wiadomo, dzieci zrozpaczone, więc udaliśmy się do kolejnego sklepu zoologicznego, w którym zakupiliśmy kolejną świnkę morską. No i wtedy opowiedzieliśmy pani w sklepie zoologicznym o tej sytuacji, właśnie o tej historii, że mieliśmy świnkę, co się wydarzyło i tak dalej. No i wtedy ta pani nas zapytała, a czy podawaliście witaminę C na śwince? No my przyznaliśmy się do tego błędu, że faktycznie nie wzięliśmy sobie do serca tej informacji i świnka nie otrzymywała witaminy C. I wyobraźcie sobie, że to właśnie wpłynęło na to, że ona zdechła. Więc może jest to takie troszeczkę przerysowane, ale ja zawsze powtarzam, że skoro świnka morska nie potrafiła żyć bez witaminy C, nie dostarczając do jej organizmu witaminy C, a te organizmy nasze w tym przypadku są niejako zbieżne i ludzki organizm i organizm świnki morskiej nie produkuje sam tej witaminy C, to kochani, jak ważne musi być dostarczanie witaminy C do naszego organizmu. I my bardzo często myślimy, że witamina C to jest tylko w okresie jesienno-zimowym, no bo polepszamy sobie odporność, przychodzą przeziębienia i tak dalej. Otóż nie, tak naprawdę witaminę C musimy uzupełniać cały rok. Latem oczywiście mamy dużo większe możliwości, bo owoce i warzywa są skarbnicą tej witaminy C, natomiast w tym okresie właśnie jesienno-zimowym musimy ją suplementować. Ale też zachęcam was do tego, abyśmy ją suplementowali prezentowali w taki sposób naturalny, właśnie z różnego rodzaju naturalnych, czy to ziół, roślin, czy produktów, tak, bo przecież wszyscy wiemy, że witamina C to również kiszonki, ale całe spektrum i cały wachlarz różnego rodzaju ziół, które są bogate w witaminę C. Guk akurat nie należy w sposób jakiś wybitny do tych ziół, które zawierają jakąś spektakularną dawkę, spektakularny może poziom albo wysoki poziom witaminy C. Dużo lepsza w tym jest wspomniana już dzisiaj dzika róża. Ale kochani, pamiętajmy o tym, abyśmy uzupełniali witaminę C w naszym organizmie. Co jeszcze takiego niezwykłego ma w swoim składzie guk? Podstawowym kierunkiem działania głogu jest nasze serce i cały układ krążenia. Poprawia kurczliwość mięśnia sercowego, przez co powoduje poprawienie jego wydolności, wydajności, wzmacnia mięsień sercowy, jego ukrwienie. Jest to bardzo ważne u osób starszych właśnie z niewydolnością krążenia, bo on poprawia nasze krążenie. Leczy też nadciśnienie, a więc te osoby, które zmagają się z wysokim ciśnieniem, powinny się tutaj uśmiechnąć w stronę głogu i obowiązkowo właśnie go umieścić w swojej apteczce, w swojej codziennej diecie. Obniża, tym samym obniża ciśnienie tętnicze krwi, dlatego wyczuleni z kolei powinni być i powinny uważać osoby, które mają niskie ciśnienie krwi. Może guk nawet nie jest taką rośliną, która bardzo mocno albo jakoś drastycznie obniża to ciśnienie, bo on bardziej słynie z tego, że je wyrównuje, ale mimo wszystko te osoby, które mają niskie ciśnienie, powinny tutaj obchodzić się z głogiem delikatnie. A więc kochani, ogólnie w chorobach, w szeroko pojętych chorobach serca. Guk również działa na nas uspokajająco, relaksująco, a więc dla wszystkich nerwusów zapobiega bezsenności, czyli dla tych, którzy gdzieś tam, którym nie pomaga liczenie baranów w nocy, to również guk jest bardzo cenny, ale także w chorobach skóry, w chorobach metabolicznych, poprawia trawienie, w chorobach układu moczowego. Stosujemy go również w cukrzycy i otyłości. Hamuje stany zapalne, walczy z naszymi alergiami, łagodzi nasze alergie, uszczelnia naczynia krwionośne. To jest bardzo ważne. Właśnie przez to, że zawiera witaminę C, a więc te osoby, które mają problemy właśnie z pękającymi naczynkami krwionośnymi, to również jak najbardziej. Powinny go też stosować i sięgać po guk osoby, a w zasadzie kobiety w okresie przekwitania. On bardzo, bardzo łagodzi nam ten okres, łagodzi jakby te wybuchy gorąca. Myślę, że panie, które mnie teraz słuchają, a właśnie przechodzą ten okres, doskonale wiedzą, o czym mówię. Także kochani, widzicie sami, że warto sięgać po guk. Oczywiście o tym zawsze wspominam i zawsze przypominam, że jeśli przyjmujecie jakieś leki na stałe, jeśli macie jakieś poważne schorzenia, choroby serca, to zawsze trzeba, należy poradzić się lekarza, czy ja mogę wprowadzić, tak, do swojej diety, do swojej codzienności właśnie dane zioło, czy dane zioła, daną roślinę. Czy to będzie guk, czy to będzie jakikolwiek zioło, pamiętajmy, że zioła to nie jest woda i one naprawdę działają, co prawda działają długotrwale, natomiast bardzo często wchodzą w interakcje z różnymi lekarstwami, z substancjami czynnymi, które zawierają lekarstwa różnego rodzaju, które przyjmujemy. A więc pamiętajmy, że jeśli przyjmujemy jakieś lekarstwa na stałe, to zaczerpmy informacji, aby tak naprawdę sobie nie zaszkodzić. No to teraz, kochani, króciutko już na koniec, jak możemy go stosować. Tak naprawdę ja tutaj nie będę podawała wam żadnych konkretnych przepisów, dawek i tak dalej. Nie mamy tutaj na to czasu. Zachęcam was, aby poszperać, poszukać chociażby w internecie naprawdę tych przepisów na różnego rodzaju kanałach, blogach. Jest całe mnóstwo, wszystko jest szczegółowo podane w proporcjach i tak dalej. Ale kochani, tak króciutko, żeby wam wprowadzić jakiś taki zarysł. Kwiaty. To może zacznijmy od tych kwiatów. Kwiaty zbieramy i suszymy najczęściej. To, co jest też bardzo istotne, to pamiętajmy o temperaturze suszenia. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 30, maksymalnie 40 stopni. I to jest bardzo ważne. No najlepiej, jak kwiaty suszymy w takich warunkach naturalnych, rozkładamy gdzieś na jakimś papierze, na jakiejś gazie, czy na jakimś takim czystym obrusie i suszymy w jakimś przewiewnym miejscu, ale żeby oczywiście nie były narażone bezpośrednio na promienie słoneczne. Co możemy jeszcze zrobić z kwiatów? Jeśli je suszymy, to wiadomo, że w takim celu, żeby spożywać je przez cały rok, robić sobie z nich różnego rodzaju herbatki i tak dalej, ale zachęcam was również do spożywania kwiatów na świeżo. Czyli jeśli udajemy się na zbiór tych kwiatów, to kochani, kiedy przychodzimy, to możemy już od razu z tych świeżych kwiatów zrobić sobie napar. I na przykład łyżkę świeżych kwiatów zalewamy szklanką wrzątku, odstawiamy do zaparzenia na 15-20 minut dosłownie i mamy cudowny napój, który możemy popijać 2-3 razy dziennie. Kwiaty również, co jest taką ciekawostką, myślę, możemy spożywać na świeżo, czyli możemy je dodawać po przyniesieniu, po zebraniu do różnego rodzaju sałatek. I to nie tylko jako ozdoba, bo one są po prostu jadalne. Proszę się nie bać, one nam naprawdę nie zaszkodzą. Teraz, w tym momencie, w tym okresie, w którym się znajdujemy, no kochani, jest już za późno na zbiór kwiatów, także zostaje nam tylko zaopatrzyć się w susz tych kwiatów głogu w różnego rodzaju sklepach zielarskich, ale mam nadzieję, że w maju spotykamy się w plenerze i będziemy zbierać te bardzo cenne kwiaty. Jeśli chodzi o owoce, to tak naprawdę myślę, że jeszcze coś na tych gałęziach zostało. Możemy to zostawić ptakom, prawda? One je uwielbiają, ale jeżeli ktoś z państwa nie chce czekać całego roku, no to oczywiście jak najbardziej może już jutro, bo dzisiaj to może będzie trochę za późno, ale już jutro od samego rana udać się właśnie w poszukiwaniu jeszcze tych owoców głogu. Na pewno z daleka je, drodzy państwo, zobaczycie, będą rzucać się w oczy, bo już tak naprawdę większość liści opadła, więc przepięknie będą się wyróżniać na tle różnego rodzaju roślinności, te czerwone, wartościowe kuleczki. Owoce, podobnie jak kwiaty, suszymy, możemy z nich robić dżemy, możemy robić soki, nalewki, wywary, intrakty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj odsyłam was do tego, aby poszukać konkretnych przepisów. Natomiast owoce, podobnie jak kwiaty, możemy również jeść na surowo. A więc będąc na spacerze, zatrzymujemy się przy takim drzewie czy krzewie głogu i kochani, zrywamy, wkładamy do kieszeni, mamy przekąskę podczas spaceru, możemy świetnie z tego korzystać zamiast na przykład gumy do żucia, prawda? Jaka zdrowa przekąska. Zachęcam was właśnie do tego, aby spróbować. Pamiętajmy tylko o pestce, która jest w środku, żeby sobie gdzieś tam nie uszkodzić zębów. No dobrze, kochani, no to chyba wylądowaliśmy. Mam nadzieję, że maksymalnie przedstawiłam wam tutaj dzisiejszego bohatera, że spodobała wam się ta audycja, że zaraziłam was tą miłością do głogu, bo naprawdę jest to roślina, która jest warta uwagi. Może ktoś z państwa właśnie pod wpływem tej audycji będzie chciał mieć swój krzew głogu u siebie na działce, a jeśli nawet nie, to oczywiście jak tylko skończy się zima i przyjdzie ten okres taki wiosenno-letni niemalże, na przełomie maja, czerwca, to właśnie wyruszy w poszukiwaniu kwiatów głogu i sprawdzi się jako taki amator botanik. Zachęcam was do tego bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie. Życzę wam dużo, dużo zdrowia, rodzinnych wieczorów przy herbatce z głogu, przespanych nocy, jak najmniej kłopotów sercowych i nie tylko, dużo uśmiechu i mało stresu. A ja was zapraszam na kolejne spotkanie, na kolejne wydanie audycji Dary Ziemi już w trzecią sobotę grudnia. Słyszymy się. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.